Co to było? Spytał Beregond. Czyś ty także coś wyczuł? Tak, szepnął Pipin. To zwiastun naszej klęski. Cień zguby. Okrutny jeździec cwałujący w powietrzu. Tak, cień zguby, rzekł Beregond. Boję się, że Minas Tirith padnie. Nadciąga noc. Mam wrażenie, jakby krew we mnie zastygła. Czas jakiś siedzieli, spuściwszy głowy bez słowa. Potem Pipin nagle podniósł wzrok. Słońce świeciło znowu, flagi powiewały na wietrze. Otrząsnął się z przygnębienia. Przeleciał, rzekł. Nie, nie, nie straciłem jeszcze nadziei. Gandalf runął w przepaść, lecz powrócił i jest z nami. Ostoimy się, choćby na jednej tylko nodze, a w najgorszym razie przetrwamy na klęczkach. Dobrze mówisz, zawołał Beregond. Wstał i zaczął przechadzać się tam i sam. Każda rzecz na świecie osiąga kres w swoim czasie, lecz Gondor nie zginie jeszcze teraz. Nawet jeśli zuchwały nieprzyjaciel wedrze się na mury, ścieląc pod nimi zwały trupów. Mamy inne twierdze, są też tajemne drogi ucieczki w góry. Nadzieja i pamięć przetrwają w jakiejś ukrytej dolince, gdzie trawa zieleni się świeżością. Bądź co bądź, wolałbym, żeby już było po wszystkim. Wóz albo przewóz, powiedział Pipin. Nie jestem wojakiem. Nie lubię myśleć o wojnie. Ale nie ma chyba nic gorszego niż oczekiwanie na bliską już bitwę, której nie sposób uniknąć. Jakże się dłuży ten dzień dzisiaj. Lżej byłoby mi na duszy, gdybyśmy nie musieli stać z założonymi rękoma, lecz zamiast czekać, uderzyli pierwsi. Jeśli się nie mylę, Rohan też by się nie ruszył, gdyby nie Gandalf. Otóż to... Dotknąłeś naszego bolesnego miejsca, rzekł Beregond. Może jednak wszystko się zmieni, gdy powróci Faramir. On ma odwagę, ma więcej odwagi niż ludzie sądzą. W naszych bowiem czasach ludziom trudno uwierzyć, że taki mędrzec, uczony badacz starych ksiąg i pieśni, jak Faramir, może być zarazem nieugiętym żołnierzem i dowódcą zdolnym do szybkich, śmiałych decyzji w polu. Faramir jest takim wodzem. Mniej zuchwały i porywczy niż Boromir. Dorównuje mu wszakże męstwem. Cóż jednak może zrobić? Nie sposób zaatakować gór tamtego królestwa. Za krótkie mamy ramię. Nie możemy uderzyć, póki nieprzyjaciel nie stanie na naszej ziemi. Ale wówczas trzeba będzie mieć ciężką rękę. To mówiąc, Beregond położył dłoń na rękojeści miecza. Pipin spojrzał na niego. Był wysoki, dumny, szlachetny jak wszyscy ludzie spotykani w tym kraju. A myśl o bitwie oczy mu się iskrzyły. Niestety, moja ręka nie więcej waży niż piórko, pomyślał hobbit. Jak to mówił Gandalf? Pionek? Może, ale ustawiony na niewłaściwym polu szachownicy. Rozmawiali tak z sobą, póki słońce nie dosięgło zenitu, i nie odezwały się nagle dzwony ogłaszające południe. Ruch powstał w grodzie, wszyscy bowiem z wyjątkiem wartowników spieszyli na obiad. — Pójdziesz ze mną? — spytał Beregond. — Mógłbyś dzisiaj przyłączyć się do naszego stołu. Nie wiem, w której kompanii masz służyć. Kto wie, czy namiestnik nie zatrzyma cię przy sobie do szczególnych poruczeń. Moi towarzysze z pewnością przyjmą cię mile. Warto też, byś poznał tu jak najwięcej ludzi, póki jeszcze mamy trochę wolnego czasu. Chętnie pójdę z tobą, odparł Pipin. Prawdę rzekłszy, czuję się nieco osamotniony. Najbliższy mój przyjaciel został w Rohanie. Nie mam z kim pogawędzić i pożartować. Czy nie mógłbym dostać się do twojej kompanii na służbę? Czy ty nią dowodzisz? W takim razie zechcesz mnie chyba przyjąć, albo przynajmniej poprzeć moją prośbę. Nie, nie, zaśmiał się Beregond. Nie jestem dowódcą. Nie mam wysokiej rangi. Nie piastuję żadnych urzędów ani godności. Jestem prostym żołnierzem w trzeciej kompanii twierdzy. Ale wiedz, Peregrinie, że być prostym żołnierzem gwardii strzegącej tej wieży to nie lada zaszczyt w naszym grodzie. Cały kraj patrzy na takich ludzi ze czcią. Trudno mi to wszystko pojąć, rzekł Pipin. Zaprowadź mnie najpierw na naszą kwaterę, a jeśli nie zastaniemy tam Gandalfa, pójdę z tobą, gdzie zechcesz i będę twoim gościem. Nie zastali Gandalfa, ani żadnych od niego poleceń. Pipin poszedł więc z Beregondem na obiad i zawarł znajomość z trzecią kompanią. Doznał tam przyjęcia, które pochlebiło nie tylko jemu, lecz również Beregondowi, wprowadzającemu tak pożądanego gościa. W grodzie bowiem rozeszły się już pogłoski o przyjacielu Mitrandira i o długiej rozmowie, jaką z nim namiestnik odbył na osobności. Opowiadano w mieście, że książę Niziołków przybył z północy, by ofiarować Gondorowi usługi i 5000 zbrojnych. Ktoś puścił nawet plotkę, że gdy nadjadą Rohirrimowie, każdy z nich na siodle przywiezie jednego Niziołka, wprawdzie niskiego wzrostu, lecz dzielnego żołnierza. Pipin, choć z żalem, musiał rozwiać te złudne nadzieje, lecz tytuł księcia przylgnął do niego na dobre. W pojęciu bowiem Gondorczyków musiał być co najmniej księciem, skoro przyjaźnił się z Boromirem i został z honorami potraktowany przez Denethora. Dziękowali mu więc za przybycie, chłonęli z zapartym tchem każde słowo jego opowiadań o nieznanych krajach, karmiąc przy tym gościa i pojąc go obficie. Jeśli mu czegoś do szczęścia brakowało, to tylko swobody. Musiał bowiem pamiętać o doradzanej przez Gandalfa ostrożności i nie pozwalał sobie rozpuścić języka, jakby to chętnie zrobił w zaufanym hobbickim towarzystwie. Wreszcie Beregond wstał. Czas się pożegnać, peregrinie, rzekł. Teraz bowiem kolej na mnie, a jak się zdaje na całą kompanię również, objąć służbę aż do zachodu słońca. Jeśli dokucza ci samotność, może chciałbyś mieć wesołego przewodnika? Syn mój chętnie pokaże ci miasto. To dobry chłopiec. Jeśli spodoba ci się ta myśl, zejdź w najniższy krąg i spytaj o drogę do starej gospody przy Rad Kledrain, czyli ulicy Latarników. Zastaniesz tam mojego syna wraz z wszystkimi chłopcami, którzy nie opuścili miasta. Myślę, że ciekawych rzeczy napatrzysz się przy wielkiej bramie, zanim ją dzisiaj na noc zamkną. Beregond wyszedł, a wkrótce rozeszła się też reszta kompanii. Dzień wciąż był pogodny, chociaż nieco mglisty i jak na tę porę roku niezwykle gorący, nawet w tym południowym kraju. Pipina trochę sen morzył, lecz w pustych pokojach czuł się nieswojo. Postanowił zatem wyjść i zwiedzić miasto. Zaniósł cienisto grzywemu parę zaoszczędzonych kąsków, które rumak przyjął wdzięcznie, chociaż na niczym mu w gościnie nie zbywało. Opuściwszy stajnię, hobbit skierował się krętymi ulicami w dół. Ludzie pilnie mu się przyglądali, kłaniali się z powagą, bardzo grzecznie, zwyczajem Gondoru pochylając głowy i krzyżując ręce na piersi, a za jego plecami wymieniali różne uwagi. Nie jeden, stojąc na progu lub w oknie, przywoływał z wnętrza resztę domowników, by także zobaczyli księcia Niziołków, przybyłego wraz z Mitrandirem. Większość ludzi używała tu języka różnego od wspólnej mowy, ale Pipin wkrótce oswoił się z nim przynajmniej na tyle, że odróżniał nadawany mu tytuł Ernil i Feriannath, przekonując się w ten sposób, że pogłoska o rzekomym jego dostojeństwie już obiegła miasto. Idąc tak pod sklepionymi krużgankami, przez piękne aleje i place, znalazł się w końcu w najniższym i największym kręgu grodu. Wskazano mu ulicę Latarników, szeroką drogę wiodącą do wielkiej bramy, a przy niej starą gospodę, duży budynek z szarego kamienia, na którym czas odcisnął swoje piętno. Dwa skrzydła zwrócone bokiem do ulicy obejmowały z dwóch stron wąski trawnik, w głębi zaś błyszczał mnóstwem okien dom z wspartym na kolumnach podcieniem, ciągnącym się wzdłuż całej fasady i schodami zbiegającymi wprost na murawę. Wśród kolumn bawili się chłopcy. Pipin dotychczas nie widział w Minas Tirith dzieci, z tym większą więc ciekawością przystanął, aby się im przyjrzeć. W pewnej chwili jeden z chłopców zauważył go i z głośnym okrzykiem puścił się pędem przez trawnik ku ulicy. Inni pobiegli za przywódcą. Stanęli gromadą naprzeciw Pipina, mierząc go wzrokiem od stóp do głów. — Witamy — powiedział pierwszy chłopak. — Skąd przybywasz, bo jesteś nie tutejszy? Byłem nietutejszy, odparł Pipin, aż do dzisiaj. Teraz jednak zostałem żołnierzem Gondoru. Patrzcie państwo, zawołał chłopiec. Wszyscy jesteśmy żołnierzami Gondoru. Ile masz lat i jak się nazywasz? Bo ja mam 10 lat i mało mi już brakuje wzrostu do 5 stóp. Jestem wyższy od ciebie. Co prawda mój ojciec służy w gwardii i należy do najroślejszych w swojej kompanii, A co robi twój ojciec? Na które pytanie mam najpierw odpowiedzieć? Spytał Pipin. Zacznę od końca. Ojciec mój gospodaruje nad Białym Źródłem pod Tukonem w Shire. Kończy lat 29, bije cię więc w tym punkcie. Mierzę natomiast tylko 4 stopy i nie spodziewam się już urosnąć, chyba wszerz.
29! Gwizdnął z podziwu chłopiec. Stary chłop!
Jesteś w wieku mojego wuja i Jorlasa. Mimo to, dodał dufnie, mógłbym postawić cię na głowie albo położyć na łopatki.
Mógłbyś, gdybym ci pozwolił, odparł Pipin ze śmiechem.
Pewnie też ja mógłbym ci się odwzajemnić. Znamy różne chwyty walki zapaśniczej w naszym kraiku.
Wiedz też, że w mojej ojczyźnie uchodzę za wyjątkowo rosłego i silnego. Nigdy jeszcze nikomu nie udało się postawić mnie na głowie. Jeśli byś ty chciał spróbować tej sztuki, gotów bym cię zabić, gdyby inne sposoby zawiodły. Jak będziesz starszy, przekonasz się, że nie trzeba nikogo sądzić z pozorów. Wziąłeś mnie za obcego chłopca i nie dojdę, za łatwą ofiarę, ale muszę cię ostrzec. Mylisz się. Jestem niziołkiem, silnym, odważnym i złym niziołkiem.
To mówiąc, Pipin zrobił tak srogą minę, że chłopiec cofnął się o krok, zaraz jednak znów podszedł bliżej z zaciśniętymi pięściami i wojowniczym błyskiem w oczach.
Nie, zaśmiał się Pipin. Nie trzeba wierzyć we wszystko, co obcy opowiadają o sobie. Nie jestem wcale zabijaką. Ale byłoby grzeczniej, gdybyś wzywając do walki, przedstawił się najpierw.